To już 11 minut po godzinie 14, a w Radiu Zachód, jak zawsze o tej porze, postaramy się w najbliższym czasie odpowiedzieć na trzy ważne pytania. Co, jak i dlaczego? Dwa tygodnie temu, jak Państwo zapewne pamiętacie, podczas naszego ostatniego spotkania na 103 i 106 FM, apelowaliśmy o pomoc w uzupełnieniu zapasów Zielonogórskiego Banku Mleka Kobiecego. Dziś mamy podobny apel, choć dotyczący o wiele bardziej znanej i popularnej placówki, a mianowicie Banku Krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Mimo tej popularności w magazynach centrum zaczyna niestety brakować krwi, tak ważnej przecież dla ratowania życia i zdrowia wielu Lubuszan. Postaramy się więc odpowiedzieć między innymi na pytania, kto może zostać dawcą, jakie są przeciwwskazania do oddawania krwi. Będziemy także sprawdzali, czy pandemia miała rzeczywiście wpływ na liczbę dawców i czy oddawanie krwi właśnie w tych dzisiejszych pandemicznych czasach jest całkowicie bezpieczne. No i oczywiście będziemy też zachęcali do tego, aby zostać dawcą krwi, tłumacząc, dlaczego warto to robić. Andrzej Gruszka, Artur Steciąg, witamy i zapraszamy.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Znajdujemy się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, a razem ze mną pan Krzysztof Piwowarczyk. Dzień dobry, witamy.
Witam serdecznie.
Informowaliśmy o tym już na antenie Radia Zachód wielokrotnie, ale warto przypomnieć i zaapelować o oddawanie krwi, bo jak się okazuje, w bankach krwi na terenie naszego województwa, w bankach krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, niestety zaczyna brakować krwi. Z jakimi rodzajami krwi macie teraz największy problem?
Jeżeli chodzi o sytuację, jaka panuje w naszych magazynach krwi, no, tak samo jak dynamiczna jest sytuacja podczas pandemii, tak samo dynamicznie zmienia się nasze zapotrzebowanie na krew. Brakuje nam aktualnie, czujemy niedosyt, niedobór krwi o RH ujemnym oraz grup krwi A+ i 0+. To są te grupy, których no, potrzebujemy teraz najbardziej. Jeżeli chodzi o grupę RH ujemnym, to ten niedobór będzie permanentny. W związku z tym, że tylko 15% osób w naszej populacji posiada grupę krwi o RH ujemnym, stąd też, no, gdy mniej jest osób posiadających taką grupę, to i mniej tej osób tą krew oddaje. A pamiętajmy, że pacjent potrzebujący leczenia krwią nigdy nie dostaje jednej jednostki. Zawsze potrzeba dwóch, trzech, czterech lub więcej, w zależności od schorzenia. Dlatego miejmy świadomość, że jeżeli jesteśmy posiadaczami właśnie grupy RH ujemnym, to jesteśmy bardzo zainteresowani odwiedzeniami takich osób. Aczkolwiek, jak zawsze mówię, każda grupa jest na wagę złota. Każda jedna donacja, każde oddanie tej krwi jest dla nas bardzo cenne, bo pamiętajmy, patent na krew ma nadal natura, nie udało się stworzyć syntetycznego odpowiednika krwi. Stąd też bez pomocy ludzi, którzy honorowo tą krew oddają, no my niestety nie będziemy mogli wspierać szpitali, a tym samym szpitale nie będą mogły leczyć osób potrzebujących właśnie leczenia krwią.
Ten problem z kurczącymi się zapasami krwi występował najczęściej w czasie wakacji, w sezonie urlopowym, a teraz mamy no, jeszcze połowę maja, w związku z czym to jest rzeczywiście coś, co związane jest z trwającą wciąż pandemią, z tymi obawami dawców.
Myślę, że śmiało można tak powiedzieć, że no, pandemia wywróciła świat do góry nogami. My to także obserwujemy. Jak pan redaktor powiedział, no, dla nas zawsze takim ciężkim okresem były wakacje. Teraz obserwujemy te wahania także związane z wahaniami, jeżeli chodzi o ilość zakażeń. Tak? Jeżeli wzrasta ilość zakażeń w danym rejonie, mówimy tutaj o województwie lubuskim, obserwujemy pewien taki mechanizm, że szpitale z chwilą, kiedy zmieniają swój charakter na szpital covidowy, zaprzestają leczyć pacjentów krwinką czerwoną, tak? Ale równolegle z tym w głowie mamy to, że no jednak zostańmy w domu, tak? Omijajmy miejsca, gdzie potencjalnie możemy mieć kontakt z innymi osobami zakażonymi. To powoduje, ten strach powoduje, że jednak trochę mniej osób nas odwiedza. z chwilą, kiedy fala spada, szpitale powracają powoli do leczenia pacjentów, których zabiegi zostały odroczone, bo jeżeli stan zdrowia na to pozwolił, wtedy automatycznie wzrasta zapotrzebowanie na krew pełną, na krwinkę czerwoną. Stąd też te takie wahania, z którymi borykamy się także w ciągu roku.
Pojawia się więc naturalne pytanie, czy oddawanie krwi w czasie pandemii jest w związku z tym bezpieczne?
Śmiało możemy powiedzieć, że jak najbardziej jest bezpieczne, bo po ponad roku walki z pandemią wypracowaliśmy już takie standardy bezpieczeństwa, bo pamiętajmy, oprócz tego, że musimy dbać o bezpieczeństwo osób nas odwiedzających, dbamy także o bezpieczeństwo nas samych pracowników, bo z chwilą, kiedy doszłoby do jakichś ognisk chorobowych wśród naszych pracowników, może się okazać, że tej krwi nie ma kto pobierać. W związku z tym tak mamy wypracowane wszystkie standardy. Myślę, że z tymi standardami spotykamy się także w różnych innych instytucjach, czy to dezynfekcja, czy preselekcja, pomiar temperatury przed wejściem. Pan redaktor sam doświadczył tego, chcąc wejść tutaj do nas. Obowiązek nieustanny noszenia maseczek na hali pobręczy czy w holu przez krwiodawców. Także te standardy utrzymujemy, mimo wszystko, że luźniej jest na świeżym powietrzu, tak już możemy z pewnych rzeczy zrezygnować. Natomiast w pomieszczeniach, w mobilnym punkcie poboru krwi nadal te standardy obowiązują.
A czy w związku z tymi właśnie zaostrzonymi standardami bezpieczeństwa osoby zgłaszające się na przykład na oddanie krwi muszą mieć chociażby test na koronawirusa zrobiony w ostatnim czasie albo zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19?
Panie redaktorze, nie ma takiej potrzeby. My jesteśmy w stanie sprawdzić w odpowiednich systemach to, czy ktoś przechorował, czy był na kwarantannie, czy aktualnie jest na kwarantannie, nie daj Boże, i odwiedza nas, czy wszystkiego rodzaju szczepienia. To jesteśmy w stanie wyciągnąć sobie z systemów teleinformatycznych i mamy tą pewność, że dawca, który zgłosił się tutaj, oddaje krew, jest ta krew bezpieczna i zapewnia bezpieczeństwo samego dawcy, pracowników, jak i przyszłego biorcy.
A czy szczepienia przeciwko koronawirusowi, to że my wzięliśmy pierwszą albo już obie dawki szczepionki przeciwko COVID-19, w jakiś sposób dyskwalifikuje nas jako potencjalnego dawcę? Czy musimy odczekać jakiś czas, zanim zgłosimy się na oddanie krwi?
Dyskwalifikuje nas czas od chwili zaszczepienia. Aktualnie teraz, jeżeli chodzi o szczepienia szczepionką Pfizer i Moderna, musimy odczekać 48 godzin od szczepienia. Jeżeli chodzi o AstraZenecę i Johnson & Johnson, tutaj musimy odczekać trochę dłużej, bo 2 tygodnie, 14 dni. Także jeżeli mija ten okres, serdecznie zapraszamy takie osoby do oddania krwi.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
A naszym kolejnym rozmówcą jest dr Monika Giblewska, kierowniczka działu dawców i pobierania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. To właśnie jak słyszeliśmy przed momentem, troszkę się jednak zmieniło, jeżeli chodzi o oddawanie krwi w czasie pandemii. To może powiedzmy w takim razie, jak teraz można się do was zgłaszać? Czy można po prostu przyjść, że tak to ujmę, z ulicy, czy trzeba się wcześniej rejestrować telefonicznie lub mailowo?
Tak, zmieniło się dużo w czasie pandemii, ale oczywiście staramy się tak pracować, aby zabezpieczyć i dawców, i naszych pracowników, a jednocześnie pobrać tą krew. Możemy rejestrować się telefonicznie i zachęcam do tego sposobu. W ten sposób staramy się rozdzielić dawców, żeby ich najmniej było jednoczasowo w naszej poczekalni tutaj, a jednocześnie skrócić czas oczekiwania takiego dawcy, żeby najszybciej jak może oddał krew i był już wolny w tym dniu. Co jeszcze się zmieniło? Prowadzimy preselekcję. Dzięki żołnierzom WOT-u, którzy nas wspomagają, tak, każdy dawca, który tutaj przychodzi przed rejestracją, wypełnia ankietę, gdzie odpowiada na kilka pytań dotyczących zdrowia i osób w otoczeniu, czy nie są objęte kwarantanną, izolacją. Także mam mierzoną temperaturę. Sprawdzamy, jak już kolega wcześniej powiedział, w systemach teleinformatycznych, do których mamy dostęp, czy nie jest objęty kwarantanną albo izolacją. No i taki dawca dopiero wtedy idzie do rejestracji, gdzie wypełnia później kwestionariusz, jest kwalifikowany przez lekarza i oddaje krew
W takim razie ile teraz trwa cała ta procedura, czyli ile musimy sobie czasu zarezerwować na to, żeby oddać spokojnie krew od momentu wejścia do regionalnego centrum czy oddziału celenowego do momentu, kiedy my wyjdziemy już po oddaniu krwi?
Najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych dawców, więc powinniśmy tutaj spokojnie co najmniej godzinę sobie zarezerwować na oddanie krwi. Co najmniej godzinę, tak? Często też ten dawca z nami zostanie później, jeszcze sobie odpocznie, tutaj wypije kawę, herbatę, zje czekoladę po donacji i dopiero wtedy może spokojnie pójść do domu.
To przypomnijmy może, jak przygotować się do całej tej procedury. Czy trzeba na przykład wcześniej coś zjeść, wypić, czy jednak przyjść do Was na czczo?
Oczywiście trzeba się przygotować do takiego oddania, więc podstawowa rzecz. Dawca powinien być po lekkim posiłku. Jeżeli przychodzi rano, to po lekkim śniadaniu powinien być odpowiednio nawodniony, więc już 2-3 dni wcześniej najlepiej, jeżeli więcej, troszeczkę płynów pije. Dawca powinien przyjść wyspany, wypoczęty, no i oczywiście zdrowy.
No właśnie powiedziała Pani, jeżeli przychodzi rano, jest jakaś odpowiednia pora, taka najlepsza pora, najbardziej optymalna do tego, aby oddać krew, lepiej to zrobić rano, czy można to zrobić w ciągu dnia albo po południu?
Każda pora jest dobra, tak? W poniedziałki pracujemy dłużej, więc dawcy, którzy pracują, nie bardzo mogą sobie pozwolić na nieobecność w pracy. Zapraszamy na przykład w poniedziałki, kiedy mogą przyjść do godziny 16:30. Prowadzimy tutaj rejestrację i na miejscu w Zielonej Górze pobieramy krew od takich dawców, którzy po południu mogą oddać.
Wiele osób zastanawia się, czy może oddawać krew, bo na przykład są drobnej budowy ciała albo bardzo szczupłe, boją się, że zemdleją po oddaniu takiej właśnie donacji. Czy są jakieś przeciwwskazania właśnie pod tym kątem, które utrudniają albo wręcz uniemożliwiają zostanie dawcą?
Oczywiście, że tak. Są osoby, które no nie mogą oddawać krwi. Oprócz zdrowotnych przeciwwskazań, no wszystkie inne są określone ściśle w rozporządzeniu ministra zdrowia. Więc musimy być pełnoletni, musimy mieć co najmniej 50 kg, musimy mieć odpowiedni poziom hemoglobiny w naszej krwi, musimy mieć odpowiednie ciśnienie, tętno, więc te wszystkie elementy, które w istotny sposób wpływają na kwalifikacje, są wcześniej sprawdzane, badane i dawca jest kwalifikowany przez lekarza, który dopiero dopuszcza taką osobę do oddania krwi.
A te przeciwwskazania zdrowotne, o których Pani wspomniała?
Oczywiście ktoś, kto ma jakąś poważną chorobę, chorobę przewlekłą, no w zależności od choroby, niektóre choroby nas dyskwalifikują. Osoba chora na cukrzycę nie będzie mogła oddawać krwi, ale osoba na przykład, która choruje na nadciśnienie, przyjmuje regularnie leki, to ciśnienie jest ustabilizowane, może być dawcą krwi. Osoby, które mają choroby autoimmunologiczne, może to takie trudne słowo, natomiast osoby z zapaleniem stawów, osoby z astmą oskrzelową nie będą nigdy mogły oddawać krwi. W tej chwili one mają stałą dyskwalifikację.
A co na przykład z alergikami?
Jeżeli jesteśmy w okresie odczulania, nie możemy wtedy oddawać krwi. Natomiast jeżeli mamy alergię w wywiadzie, w tej chwili nie bierzemy żadnych leków, możemy być dawcą.
Jest także wiele mitów związanych z oddawaniem krwi przez osoby posiadające tatuaże. To ostatnio bardzo popularna forma ozdabiania ciała. Czy właśnie osoby wytatuowane, osoby z tatuażami mogą zostać dawcami krwi?
Mogą zostać dawcami krwi, o ile ostatni tatuaż wykonały powyżej 6 miesięcy. Pytamy dawcę, kiedy był dany tatuaż zrobiony. Jeżeli minęło pół roku od przekucia skóry, od założenia kolczyków, od zrobienia tatuażu, to zapraszamy do nas.
Wspomniała Pani, że aby oddać krew trzeba zostać osobą pełnoletnią, a czy na przykład osoby poniżej 18 roku życia, na przykład 17-16-letnie, za zgodą rodziców mogą zostać dawcami?
Niestety nie. Takie osoby muszą być pełnoletnie. Oczywiście są w rozporządzeniu ministra wyjątki, ale dotyczy to bardzo, bardzo rzadkich grup krwi, kiedy dla najczęściej członka rodziny jest potrzebna taka krew. Natomiast normalnie dawcy honorowi muszą być pełnoletni.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Justin Timberlake i Jay-Z przywitali nas w drugiej części naszej dzisiejszej audycji, w której, przypomnę, mówimy m.in. o tym, jak zostać honorowym dawcą krwi, a przede wszystkim dlaczego warto zdecydować się na oddanie krwi, nawet w czasie pandemii. No, warto to zrobić chociażby dlatego, że po pierwsze jest to absolutnie bezpieczne, jak zapewniają pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a po drugie, choćby dlatego, że w magazynach krwi właśnie tego centrum zaczyna brakować zapasów zarówno krwi, jak i płytek krwi czy osocza. Co można zrobić, aby zachęcić Lubuszan do oddawania krwi? O to przed audycją pytałem m.in. mieszkańców Zielonej Góry.
Zaczęłabym edukować w tej sprawie i tyle.
To myśli pani, że tej edukacji rzeczywiście nam brakuje w tym zakresie?
Sądzę, że tak. To tylko i wyłącznie zależy od człowieka.
Myślę, że jakaś akcja agitacyjna na szerszą skalę. Ludzie chyba nie za wiele wiedzą, co to jest krew, z czego się składa, ile tej krwi potrzeba.
W bankach krwi znów zaczyna brakować się tego życiodajnego płynu. Co pani zdaniem można zrobić, żeby uzupełnić te niedobory?
Może no tak jak rano nieraz dają te czekoladki, czy jak dane, no coś na jakiś koncert, czy do kina, jakiś bilet, czy coś takiego, będzie teraz wszystko to otworzone. Także no wszyscy powinni jednak oddawać tą krew. No ja jestem po chemii, idę właśnie z chemii, to nie mogę, nie? Ale tak powinni ludzie oddawać, którzy są zdrowi. Kto nie choruje, to może nie zna tej potrzeby. Ale zobaczyć trzeba w hospicjum, czy gdzieś to naprawdę ludzie powinni oddawać krew.
Wydaje mi się, że zbyt mało się mówi na temat tego, do czego ta krew jest tak naprawdę potrzebna. Ludzie, wydaje mi się, nie do końca zdają sobie sprawę. Jest za mało w mediach na ten temat. I nie chodzi tylko tu o media społecznościowe, tak zwane okazjonalne, ale przede wszystkim programy publicystyczne, które by uświadamiały bardziej ludzi, do czego ta krew jest tak naprawdę używana. Bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o przekazanie samej krwi, ale jak wiadomo, różne inne produkty, które z krwi się robi.
To tyle, Lubuszanie, o tym, jak zachęcić innych do oddawania krwi. No a jednym z powodów tego, że zapasy krwi w naszym regionie są powoli wyczerpane, jest no oczywiście trwająca w dalszym ciągu pandemia oraz obawy z tym związane, które to obawy, mam nadzieję, skutecznie obaliliśmy w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania. A już za chwilę w kolejnej rozmowie z Krzysztofem Piwowarczykiem postaramy się obalić inne mity dotyczące oddawania krwi i wyjaśnić, dlaczego tę krew warto oddawać i jakie są także korzyści płynące z tego, że zdecydujemy się zostać honorowym dawcą krwi, także w tak trudnym czasie, jak czas epidemii.
To na koniec może jeszcze zadajmy kilka dodatkowych pytań, które równie często pojawiają się w chociażby pytaniach internautów dotyczących oddawania krwi. Pani doktor Giblewska wspomniała jeszcze przed 14.30 o osobach pełnoletnich, które w wyjątkowych sytuacjach mogą także w wieku młodszym, na przykład 17-16 lat, oddać krew, jeżeli ona jest przekazywana na przykład członkom rodziny. Pojawia się więc pytanie, czy dawca może zadecydować, komu przekazana zostanie jego krew.
Publiczna służba krwi, jak sama nazwa mówi, no, służy wszystkim pacjentom. Krew pobierana w naszym województwie jakby w pierwszej kolejności ma za zadanie zasilić szpitale lubuskie. Jeżeli jest taka potrzeba i taka możliwość, możemy się tą krwią podzielić. Owszem, są akcje, tak zwane akcje na apel, w którym organizatorzy no, mogą wskazywać zapotrzebowanie na krew danej osoby. Lecz pamiętajmy, to zawsze regionalne centrum ma za zadanie zabezpieczyć tą krew dla danego pacjenta. W związku z tym już od jakiegoś czasu nie uzyskamy takiego zaświadczenia o imiennym oddaniu krwi dla pacjenta, bo ustawa o publicznej służbie krwi jasno mówi, że nie można uzależniać leczenia pacjenta od ilości krwi oddanej na niego. Także naszym zadaniem jako regionalne centrum jest tak gospodarować krwią, tak pozyskiwać i poszukiwać lub w przypadku jej braku zintensyfikować ten pobór, by zapewnić to bezpieczeństwo i tą krew.
Jeżeli już w takim razie mówimy o gospodarowaniu tą krwią, to dlaczego na przykład wiedząc, że są takie okresy, kiedy dawców jest mniej, jak na przykład okresy urlopowe, czy ostatnio właśnie w czasie pandemii, nie magazynujecie tej krwi, nie robicie sobie odpowiednich zapasów, żeby tej krwi tak właściwie nigdy nie zabrakło w żadnej z grup?
Musimy pamiętać o tym, drodzy Państwo, że krew, jak wiele innych rzeczy w naszym życiu, ma termin ważności, termin przydatności. Jeżeli chodzi o koncentrat krwinek czerwonych, ten koncentrat ważny jest 42 dni i nie możemy zrobić nic, by zmagazynować go na dłuższy okres. W związku z tym, no tu, jak mówimy o tej gospodarce, tak, no naszym zadaniem jest tak rotować tą krew, żeby nie dopuścić do przeterminowania promowania, a do tego raczej nie dochodzi w związku z dużym zapotrzebowaniem na koncentrat kwinek czerwonych. Inaczej jest na przykład z osoczem, które w odpowiednich warunkach, mówimy tutaj o mrożeniu i przechowywaniu w mroźniach, możemy przechowywać aż 3 lata. Także tu z osoczem jest dużo, dużo łatwiej, ale pamiętajmy, że zapotrzebowanie na osocze jest dużo, dużo mniejsze, bo tylko 30% osocza, które pobieramy, trafia do pacjenta. Najkrócej ważne są płytki krwi, bo tylko 5 dni. W związku z tym widzą Państwo, że 5 dni, 42 to naprawdę nie jest dużo i nie możemy w ten sposób przechowywać tej krwi i magazynować. W związku z tym potrzebne jest to regularne oddawanie krwi przez osoby, które podejmą się takiego czynu.
Kolejny problem, który bardzo często przewija się w dyskusjach związanych właśnie z oddawaniem krwi, to kwestia nieznajomości własnej grupy krwi. Wiele osób zwraca uwagę, że nie oddaje krwi, bo nie wiem tak naprawdę, jaką grupę krwi posiadam. Czy dla Was to rzeczywiście jest problem, że przychodzi dawca i mówi, chciałbym oddać krew, ale nie wiem, jaką mam grupę krwi?
Nie stanowi to dla nas żadnego problemu, bo właśnie jesteśmy po to, by tą grupę krwi określić. Drodzy Państwo, nie miejmy obaw, jeżeli nie znamy swojej grupy. Jednym z takich procesów przed samym oddaniem krwi jest właśnie pobór próbek w celu oznaczenia grupy krwi u osób, które takiego oznaczenia jeszcze nie mają w naszym systemie. Zrobimy to także nawet u osób, które posiadają i znają swoją grupę. Każda donacja musi zostać przebadana, musi zostać sprawdzona w kierunku właśnie grupy krwi, chociażby po to, żeby nie doszło do jakichś pomyłek, chociażby przy przetoczeniach w szpitalu. Także śmiało. Myślę, że to jest też dobry sposób na to, żeby poznać swoją grupę i też warto tutaj dodać fakt, że to regularne oddawanie krwi powoduje, że mamy stały monitoring swojego stanu zdrowia, bo my każdemu krwiodawcy przynajmniej raz w roku wykonujemy badanie pełnej morfologii. Przy każdym oddaniu sprawdzamy poziom hemoglobiny. To są na tyle ważne informacje o naszym stanie zdrowia, że warto je znać.
Czyli dawca może poznać wyniki badań krwi, które są wykonywane przed donacją?
Oczywiście może poznać, może otrzymać także w formie pisemnej na własne życzenie taki odpis tych wyników. Mówię tutaj nie tylko o morfologii krwi, ale także o badaniach wirusologicznych w kierunku HIV, kiły, żółtaczki typu BC. Także są to dość kosztowne badania, które musielibyśmy zrobić prywatnie. Tutaj otrzymujemy taki wynik za darmo.
Chciałbym obalić jeszcze jeden mit, wyjaśnić jeszcze jedną kwestię związaną z oddawaniem krwi, a mianowicie coś, co nazywane jest nadprodukcją krwi. Wiele osób, które jeszcze nie oddawały krwi, ale zastanawiają się, czy nie zostać dawcą, ma obawy, że jak raz odda krew, to będzie ją musiała już oddawać ta osoba wielokrotnie, bo jej organizm będzie nadprodukował niejako krew oddaną.
Niestety jest to przykry mit, z którym walczymy dość ostro, że tak powiem. Drodzy Państwo, nasz organizm wyprodukuje sobie tyle krwi, ile utracił, tak? Czyli te 450 ml krwi zostanie uzupełnione przez nasz organizm i nic ponad to. Nie ma czegoś takiego jak nadprodukcja krwi. Nasz organizm, jak powiedziałem, wyprodukuje sobie tyle, ile stracił i nic poza to.
To jak często możemy w takim razie oddawać krew?
Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia krew można oddawać co 56 dni. Natomiast pamiętajmy, że panie mogą oddać tą krew tylko 4 razy w roku, panowie 6. Tutaj jest ta różnica między nami. Dlatego też zalecamy paniom oddawanie krwi co 3 miesiące. Tak wtedy to się ładnie w skali roku wyrównuje.
A skoro już wspomnieliśmy o kobietach, to czy kwestie związane na przykład z menstruacją albo ciążą są jakimś utrudnieniem, jeżeli chodzi o oddawanie krwi?
Jeżeli chodzi o panie, to pamiętajmy, że okres miesiączkowania i 3 dni po miesiączce panie tej krwi oddać nie mogą, a także jeżeli chodzi o ciążę i poród, to taka pani musi odczekać także pół roku, by mogła wrócić do oddawania krwi.
Tak więc mam nadzieję, że wyjaśniliśmy Państwu wszystkie kwestie związane z oddawaniem krwi i zachęciliśmy do tego, aby wesprzeć Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w uzupełnieniu zapasów krwi w całym regionie. My apelujemy o to bardzo, bardzo często na antenie Radia Zachód, ale może powiedzmy, czy są jakieś zachęty, czy jest coś, co może jeszcze bardziej przekonać Lubuszan do tego, aby właśnie zostali dawcami, aby oddawali krew?
Ja myślę, że największą zachętą jest ta satysfakcja, o której mówią sami honorowi dawcy krwi, z tego, że mogli pomóc i uratować czyjeś życie. Natomiast każdemu krwiodawcy, przypomnijmy, przysługuje tak zwany ekwiwalent kaloryczny, to jest 9 czekolad i sok. Zawsze się śmieję, jak mam tutaj wycieczki młodzieży, że no, trudno zjeść 9 czekolad od razu i popić to sokiem. Natomiast zawsze zalecamy po donacji przegryźć coś słodkiego, kawałek czekolady, napicie tego soku, to doda nam energii. Ale pamiętajmy także, że aktualnie podczas pandemii każdemu krwiodawcy przysługuje 2 dni wolnego w myśl podpisanej przez prezydenta Polski ustawy covidowej. Każdemu krwiodawcy, bez względu na to, czy odda krew pełną, czy odda osocze, czy jest ozdrowieńcem, czy jest zwykłym krwiodawcą, przysługuje dzień wolnego w dniu oddania krwi, a także w dniu kolejnym.
Dodatkową taką zachętą czy ułatwieniem dla osób, które chciałyby oddać krew, ale na przykład nie mogą przyjechać do Zielonej Góry czy do jednego z 5 punktów terenowych na terenie województwa, mogą być chociażby akcje wyjazdowe, do organizowania których wróciliście po pandemicznej przerwie.
Tak, zgadza się. No, mamy tą przyjemność, że posiadamy 2 mobilne punkty pobory krwi, które no, już po przerwie ruszyły w trasy na naszym po naszym województwie. Zachęcam gorąco do odwiedzin naszej strony internetowej www.rckajka.zgora.pl, gdzie znajdą Państwo harmonogram tych wyjazdów. Zawsze jest to rozpiska na cały miesiąc. Myślę, że każdy znajdzie jakieś miejsce w województwie w pobliżu swojego miejsca zamieszkania i być może znajdzie chwilę, by oddać krew i zrobić coś dobrego. Z tego miejsca tutaj no, chciałbym też gorąco zaprosić maturzystów, naszych absolwentów szkół średnich, którzy no, zdają teraz egzaminy dojrzałości, ale jeżeli już będą po wszystkim, będą chcieli przypieczętować tą dojrzałość, to zawsze jest możliwość zrobić jeszcze jeden krok w przód, oddać krew, uratować czyjeś życie. Także trzymamy gorąco kciuki za wyniki i czekamy na maturzystów w naszych punktach.
Czekamy oczywiście także z Krzysztofem Piwowarczykiem. My, czyli Radio Zachód, zachęcając Państwa do tego, aby jednak oddawać krew, bo tej krwi brakuje, szczególnie grup A+, B+, A-, B-, no i także grupy krwi 0. Bądźcie Państwo w kontakcie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Można zadzwonić, napisać maila rckik.zgora.pl. Tam wszystkie informacje na ten właśnie temat. Można się także wybrać do jednego z 5 oddziałów terenowych, które znajdują się w Gorzowie, Sulęcinie, Międzyrzeczu, Żarach i Żaganiu.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.